bardzo mi miło tutaj być. Modlimy się jeszcze raz. Panie, dziękujemy za ten czas i dziękuję, że mamy okazję teraz myśleć o czym, co jest napisane w Biblii. Prosimy o zrozumienie, prosimy o też zastosowanie w naszym życiu. Słuchamy dużych kazań, ale chcielibyśmy naprawdę żyć według tych prawd, więc pomóż nam dzisiaj, Panie. Prosimy, że Duch Święty będzie aktywny nawet w naszych sercach, teraz, abyśmy rozumieli wszystko. I to prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Proszę otwórz na List do Kolosan, trzeci rozdział. List do Kolosan, trzeci rozdział. Wyobraź sobie, że jesteś pastorem w kościele, który ma poważne problemy. Pastorzy mają wiele rzeczy do zrobienia, niektóre z krótkim, a niektóre z długim terminem. Wyobraź sobie, jak to by było, gdybyś jako pastor znalazł problem tak palący, że zdecydowałbyś się opuścić swój kościół i przyjechać 2000 kilometrów bez samochodu, aby uzyskać pomoc. To właśnie znajdujemy w liście do Kolosan. Epafras, pastor kościoła, poszedł do Rzymu, aby znaleźć pomoc. Jaki był problem? Istnieli fałszywi nauczyciele, którzy próbowali wpłynąć na kościół. Z tekstu możemy wnioskować, że próbowali oni umniejszyć o sobie i dziele Jezusa. W odpowiedzi Paweł pisze więc list, który skupia się na Panu. Wyjaśnia, że Jezus jest naprawdę Bogiem i że przyniósł ludziom całkowite zbawienie. Fałszywi nauczyciele prawdopodobnie mówili, że Jezus jest dobry, ale mówili też, że oni potrzebują trochę więcej, jeśli chcą doświadczyć prawdziwego zbawienia w Chrystusie. Być może mówili tak: potrzebujesz naszej wiedzy, naszego doświadczenia, naszej pomocy, jeśli chcesz doświadczyć prawdziwego zbawienia i spełnionego życia. Ci nauczyciele najwyraźniej mówili mało o Jezusie lub może mówili dużo o Jezusie, ale nie o prawdziwym Jezusie. O Jezusie, którego wymyślili. Nalegali na to, by ludzie zachowywali dodatkowe zasady. Coś więcego. Wydaje się, że ich fałszywe nauczanie było mieszanką żydowskich zasad i mistycznych doświadczeń. Tak więc Epafras, założyciel kościoła i pastor kościoła, widział to zagrożenie wykradające się do kościoła i zrozumiał, że potrzebuje pomocy. Udał się do Pawła, który był prawdopodobnie w Rzymie, czyli 2000 kilometrów od Kolosów. Paweł w odpowiedzi napisał ten wspaniały, ciepły, zachęcający, skoncentrowany na Chrystusie list. Główny myśl tego listu jest następujący. Zrozum, kim naprawdę jest Chrystus, co naprawdę uczynił i jaki jest twój wyjątkowy związek z Nim. A zobaczysz, że masz wszystko, co trzeba do życia i pobożności. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że życie chrześcijańskie nie ma się skupiać jedynie na życiu według zasad. Paweł na przykład nie wysłał listu do kościoła w Kolosach z listą nakazów i zakazów. Hej, słyszałem, że jest kilka fałszywych nauczycieli. Przestańcie ich słuchać, po prostu róbcie to, co trzeba i pamiętajcie, aby być dobrym. Zamiast tego po prostu opisuje, kim jest Jezus, co zrobił i jaki jest nasz związek z Nim. Z tego fundamentu podaje zasady do Kościoła, ale te zasady nie istnieją samodzielnie. Są one wynikiem naszego wielkiego zbawienia pochodzącego od naszego wielkiego Zbawiciela. nie potrzebujemy niczego ani nikogo innego w naszym życiu, jeżeli faktycznie mamy Jezusa. Jeżeli miałbym więcej czasu, mógłbym pokazać, że cały czas Paweł wraca uwagę na Chrystusie. Możesz to zobaczyć sam na własne oczy. Czasami powinieneś przeczytać list do Kolosan i spróbować policzyć wszystkie odniesienia do Chrystusa. Czasami zobaczysz Jego imię, czasami zaimek odnosi się do Niego. I kiedyś tak zrobiłem i naliczyłem ponad 80 odniesień do Chrystusa. Tylko 4 rozdziały, 80 odniesień. Czasami trudno jest stwierdzić, czy zaimek odnosi się na przykład do Jezusa, czy do Ojca, ale nadal jest jasne, że Paweł opiera wszystko na Chrystusie. Widzimy więc, że Chrystus jest w centrum uwagi i w całej księdze i jest wielką motywacją dla wierzących w Kolosach do życia w pobożności. Nasz fragment znajduje się w tej części księgi, który jest poświęcony praktycznym instrukcjom. Ale bardzo ważne jest, aby pamiętać, że to nie są tylko zasady, których należy przestrzegać. Chodzi o to, że Chrystus oddał za nas swoje życie i mamy nowe życie już w Chrystusie i dlatego mamy żyć tym chrześcijańskim życiem. Mam do tego pewien przykład. Niektórzy z was pewnie słyszeli już, ale warto to powtórzyć. W mitologii greckiej, czyli to nie jest prawda, to jest po prostu historia, jest historia, w której żeglarze byli zagrożeni przez stworzenie na wyspie. Stworzenie na tej nazywało się Syrenami. Śpiewały one piękne pieśni i w ten sposób kusiły żeglarzy, aby zboczyli z kursu, ale gdy to robili, rozbijali się o skały, a następnie byli zjadani przez te stworzenia, zwane Syrenami. Oczywiście są to wymyślone historie. Było dwóch mężczyzn, którzy potrafili oprzeć się pieśni Syren. Pierwszy z nich był Odyseusz. Chciał usłyszeć piękną muzykę, ale zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, wymyślił sposób na ucieczkę od niej. Kazał swoim ludziom na statku włożyć wosk pszczeli do uszu i kazał przywiązać siebie do masztu. Rozkazał im, aby przywiązali go mocniej, jeśli podczas pieśni poprosił o puszczenie. Był w stanie usłyszeć muzykę, a jednak nie zboczył z kursu na swoją pewną śmierć. Drugi człowiek, Orfeusz, był znanym muzykiem, który grał piękniejszą muzykę niż Syreny i w ten sposób zagłuszał ich muzykę w inny sposób. Zbyt wielu chrześcijan próbuje żyć swoim chrześcijańskim życiem tak jak ten pierwszy człowiek, Odyseusz. Próbują stworzyć dla siebie zasady i próbują trzymać się tych zasad. Bardzo się starają. Nawet jeśli ta taktyka zadziałała w przypadku Odyseusza z Syrenami, to nie działa dobrze w życiu chrześcijańskim. W kosolach ludzie mieli pokusy, by wpaść w pułapkę fałszywych nauczycieli, którzy chcieli, by starali się żyć bardziej tak, jak jego potrzebowali. O wiele lepiej jest przyjąć strategię Orfeusza, czyli słuchać muzyki słodszej niż muzyki syren. Ta syrenia muzyka to muzyka fałszywych nauczycieli, a ta inna, słodsza muzyka to doktryna Jezusa Chrystusa. Musimy słuchać tego słodkiego dźwięku życia, charakteru, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa i naszego zjednoczenia w Nim, aby uśmiercić kuszenie fałszywych nauczycieli. Musimy patrząc na Jezusa. Przy okazji jest konferencja patrząc na Chrystusa. Aby mieć właściwą motywację w naszym chrześcijańskim życiu. Kiedy patrzymy na Jezusa, jesteśmy stopniowo przekształcani. Dobrze powiedziałem? Przekształcani na Jego obraz. Stopniowo. Więc tak, Musimy przestrzegać Bożych zasad. Oczywiście, że tak. On jest Bogiem, musimy być posłuszni, prawda? Które podaje w Biblii. Ale jak mówi Jan, nie Jan Paweł, ale Jan Apostoł, na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazanie, a Jego przykazanie nie są ciężkie. Kiedy patrzymy na Jezusa i bardziej Go kochamy, cieszymy się, że możemy robić to, do czego wzywa nas Bóg. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy patrzyli na Jezusa. Teraz przechodzimy do naszego fragmentu, który znajduje się pod koniec księgi. Paweł położył fundament, wyjaśnił, kim jest Jezus Chrystus, kim jesteśmy w Chrystusie, a teraz wyjaśnię, jak mamy żyć. Więc przeczytajmy Kolosan 3, 12 i 13. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokory, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Chociaż Paweł podaje nam sposób, w jaki powinniśmy teraz żyć, to jednak nawet tutaj jest na podstawie naszej pozycji w Chrystusie. Podkreślał to cały czas w księdze, ale tutaj jeszcze to widzimy. Spójrzmy więc na pierwszą część wersetu 12, który jest również naszą pierwszą myśl. Zrozumcie swoją pozycję w Chrystus. Zrozumcie swoją pozycję w Chrystusie. Tak więc, jest napisane, odnosi się do naszego nowego życia w Chrystusie. Tak więc odnosi się do tego, co właśnie zostało napisane, czyli tak więc przyodziejcie odnosi się do wersetów 9 i 10. 9 werset mówi, że nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami. Werset 10 mówi, a przyodzieliście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Zrzucenie starego człowieka i przyobleczenie nowego człowieka odnosi się do tego, co stało się z nami w momencie zbawienia. Kiedy Pan Bóg nas zbawia, to otrzymujemy od razu nową naturę od Boga. Mamy już nowe serce. Nie jesteśmy już niewolnikami grzechu. Kochamy Boga i nienawidzimy grzechu. Miejmy nadzieję. Wyobraź sobie, że przez lata modliłeś się o zbawienie kogoś w rodzinie. Często spędzałeś czas z nim albo z nią, ale cały czas widziałeś, jak ta osoba kochała grzech i nie lubiła rozmów o Bogu. Ale nagle ta osoba zaczyna czytać Biblię. Ma bardziej skruszone serca, pyta co to znaczy być zbawiona. Co to znaczy być zbawiona? Powiedzmy, że kilka dni później Bóg działa w jej sercu i doprowadza ją do zbawczej wiary w Chrystusa. Od razu widać różnicę. Ten człowiek rodziny uwielbienie teraz mówić o Chrystusie. Uwielbia czytać Biblię. Uwielbia służyć innym. Modli się o to, aby inni poznali Jezusa. Możemy powiedzieć, że ta osoba rzuciła swoje stare ja i przyodziała nowy ja w momencie zbawienia. I oczywiście wszystko to pochodzi ostatecznie od Boga, nie od nas. Proces uświęcenia następuje, gdy uczymy się porzucać grzeszne pragnienia, które nie są zgodne z naszą nową naturą w Chrystusie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jesteś w Chrystusie, a teraz twoim zadaniem jest stać się w praktyce tym, kim już jesteś zgodnie ze swoją pozycją w Chrystusie. Tak więc Paweł po raz kolejny przypomina im o podstawie ich uświęcenia, a jest nią ich nowe życie w Chrystusie. Drugi rozdział, 20. Jeśli więc umarliście Chrystusem dla żywiołów tego świata i tak dalej. I 3:1. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Tak więc nasza pozycja w Chrystusie jest podstawą dla naszego dążenia do praktycznej sprawiedliwości. Musimy uśmiercić grzeszne uczynki. To jest prawda. To może nie czytamy na razie, ale to 3:5, 3:8, 3:9. I musimy też przyoblec się w sprawiedliwe uczynki. O tym jest nasz fragment. Musimy nauczyć się, jak żyć zgodnie z nową naturą w Chrystusie. Jest to bardzo aktywny proces z naszej strony, ale ostatecznie to Pan w nas działa. To dlatego chrześcijanie, którzy dłużej chodzą z Panem, mają bardziej pobożne życie, mieli czas, by umartwiać pożądliwości ciała. Dlatego niektórzy starsi, pobożni, święci są tak mili, współczujący, ufni, tyle się modlą i są tacy mądrzy. Paweł przechodzi w wersecie 12 do podania trzech cech opisujących chrześcijan. Są oni wybrani, święci i umiłowani. Kolejny raz podkreślę, że to, kim są w Chrystusie, jest kluczem do praktycznej świętości. Wybrani. Oni są, byli teraz, i my jesteśmy wybrani. Mógłbym zrobić całe kazanie na temat wybrania, ale chodzi o to, że Bóg przyszedł do nas swoje łasy, a my nie zrobiliśmy nic, by zasłużyć na Jego łaskę. Wybrał nas, święci. Oni są, byli, my jesteśmy święci. Skupię się na to, jak Bóg oddzielił nas w zbawieniu dla siebie. Umiłowani. Oni byli, my jesteśmy kochani. Podstawą naszego wybrania oczywiście nie są nasze uczynki, osobowość lub cokolwiek innego, ale miłość Boga. To też podkreśla, że nie jesteśmy wybrani, a następnie trzymani w zimnej relacji z Bogiem. On nas kocha. Paweł zachęca ich, aby żyli praktycznie zgodnie ze swoją pozycją, którą mają już w Chrystusie. Człowiek biznesu może spojrzeć na swojego kolegę, który zmaga się z podejmowaniem decyzji w pracy i powiedzieć: jesteś profesjonalistą, masz doświadczenie, jesteś liderem, odnosisz sukcesy, teraz zachowuj się tak, jak należy. Dowódca może powiedzieć do nieśmiałego żołnierza: nosisz mundur, przeszedłeś szkolenie, reprezentujesz swój kraj, jesteś uzbrojony, teraz bądź siły. Nauczyciel może powiedzieć do zmagającego się z problemami ucznia: widziałem twoją pracowitość w klasie. Widziałem twój silny umysł, który rozwiązuje problemy. Widziałem wielkie postępy w twojej nauce. Teraz podnieś głowę i kontynuuj naukę. W podobny sposób Paweł mówi tutaj: ty już jesteś wybrany przez Boga, wyznaczony dla Boga i kochany przez Boga. Ty jesteś w Chrystusie i Chrystus w tobie. Umarłeś dla świata i żyjesz już w Chrystusie. Teraz w praktyce złóż starego człowieka i przyoblecz się w nowego. Ale błędem by było powiedzieć: okej, Pan zrobił te rzeczy dla mnie, więc po prostu pozwolę mu działać w moim życiu, ja będę bierny. Jeśli on może doprowadzić mnie do zbawczej wiary, może doprowadzić mnie do uświęconego życia. Jak mam za dużo emocji, to szybko mówię, a potem nie mówię dobrze, więc potrzebuję być bardziej nudny. To byłoby chyba pomocne, nie? Wolno i nudny. Powtórzę, jeśli ktoś może powiedzieć: jeśli on może doprowadzić mnie do zbawczej wiary, może doprowadzić mnie do uświęconego życia. To jest połowiczna prawda, połowiczna trochę. Oczywiście Bóg może i Bóg to robi i Bóg cię uświęci, ale Bóg zaplanował, abyś był aktywny w tym procesie. W negatywnym sensie musisz zabić grzech, odrzucić go na bok i przyodziać się sprawiedliwości. Zdajemy sobie sprawę, że musimy zrozumieć naszą pozycję w Chrystusie, ale teraz spójrzmy na następny punkt, myśl. Żyj naszym powołaniem w Chrystusie. Żyj naszym powołaniem w Chrystusie. Żyjmy naszym powołaniem w Chrystusie. Widzimy, że Paweł wzywa nas do przyodziania pewnych cech. Zauważ, jak przyodziecie jest nakazem. To nie jest opcjonalny krok w życiu chrześcijańskim. Bóg wzywa do aktywnego przyodziania się w sprawiedliwe uczynki. Jak już wspomnieliśmy, działa to w połączeniu ze zdejmowaniem grzesznych uczynków w naszym życiu, co widzimy w wersetach 3-5, 3-8, 3-9. Teraz chcę skupić się na 7 cechach do założenia w dalszej części wersetu 12 i 13. Chociaż Paweł skupił się ogólnie na naszym uświęceniu, teraz skupię bardziej na naszych relacjach ze sobą w Kościele, tutaj, w tym pokoju, razem. Oczywiście te cechy charakteru odnoszą się również do relacji poza Kościołem, ale szczególnie powinny być widoczne w Kościele. Krystyna nauczyła się tych wersetów na pamięć i nieraz słyszałem, jak cytuje te wersety innym, gdy zmagają się z konfliktem. To wspaniały fragment, który pomaga nam zachować jedność w Kościele. Po pierwsze, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie. Serdeczne miłosierdzie. To dosłownie odnosi się do wewnętrznych części ciała, ale tutaj pokazuje silne uczucie dla innych, gdy przechodzą przez trudne chwile. Niektórzy ludzie są naturalnie bardziej współczujący, ale my wszyscy musimy się to przyodziać. Możemy być kuszeni, by myśleć, nie jestem osobą współczującą, więc nie muszę być współczujący. To raczej sprawa osobowości. To nie tak. Bóg wzywa wszystkich chrześcijan do okazywania współczucia. W życiu chrześcijańskim łatwo jest upodobnić się do robotów. Na przykład powinienem pomóc tej osobie, ale brak uczucia. Ta osoba potrzebuje tego lub tamtego, ale może nam brakować uczucia. Bóg chce, abyśmy przyodziali się w uczucia. To jest bardzo ważne. Emocje nie są wrogami. Kiedy widzimy, że ludzie zmagają się z problemami, czy chcemy im pomóc? Czy nasze serce wyrywa się do nich? Ale Bóg chce, abyśmy byli jak Jezus, który miał głębokie uczucie do ludzi. Widzimy jeden przykład w Mateusza 23:37, kiedy tak powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem, nie musiałem, ale chciałem, ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Czasami najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić, jest być z ludźmi, gdy cierpią, i płakać razem z nimi. Rzymian 12:15. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Po drugie, dobroć. Dobroć. Podczas gdy posiadanie współczującego serca wydaje się skupiać na prawdziwym odczuwaniu dla ludzi, to słowo dobroć skupia się na wyrażaniu tej dobrej woli. Kiedy widzimy, że ktoś jest chory, pomagamy mu. Kiedy widzimy kogoś zniechęconego, modlimy się za niego, rozmawiamy z nim. Kiedy widzimy, że ktoś się smuci, płaczemy razem z nim. Kiedy widzimy kogoś bez zapewnionych podstawowych potrzeb, zapewniamy mu je. To bardzo naturalne, że jeżeli naprawdę mamy serce miłosierdzia, robimy, co możemy, by ulżyć mu w cierpieniu. Słowo to ma zastosowanie również w sytuacjach, gdy osoba nie cierpi, a my chcemy jedynie okazać życzliwości. Możemy przygotować dla kogoś posiłek bez powodu. Dzwonimy do brata lub siostry i sprawdzamy, jak się mają. Dajemy komuś miły prezent urodzinowy, na przykład. Modlimy się za kogoś bez jego wiedzy. Użyczamy pomocnej dłoni. Jezus często okazywał dobroć. Oto przykład niewidomego mężczyzn, który wołał Jezusa o pomoc. To jest od Marka, 10 rozdział 48-49. I wielu nakazywało mu, czyli ten, który był niewidomy, i wiele nakazywało mu milczeć, lecz on tym głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus zatrzymał się i kazał go zawołać. Zawołali więc ślepnego i powiedzieli do niego: Ufaj, wstań, woła cię. Po trzecie, pokora. Pokory. Osoba pokora koncentruje się na Bogu i innych, a nie na sobie. Chociaż świat nie lubi pokory, jest ona chyba najważniejszą cnotą, ponieważ wszystkie inne cnoty chrześcijańskie wynikają z pokory. Kiedy nieustannie skupiamy się na Bogu i na innych, wypełniamy największe przekazanie: kochać Bogu i kochać ludzi. Jezus doskonale okazał pokory, opuszczając niebo i umierając na krzyżu za nasze grzechy. Filipian 2:3-5. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Nie każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Istnieje fałszywa pokora, widzimy to w 2:18 i 2:23, gdzie fałszywi nauczyciele nalegali na poniżanie siebie. Ten rodzaj tak zwanej pokory jest nadal skupiony na sobie, ponieważ ktoś stara się zasłużyć na przychylność Boga. C.S. Lewis powiedział tak: Nie wyobrażaj sobie, że jeśli spotkasz naprawdę skromnego człowieka, będzie o tym, kogo większość ludzi nazywają obecnie pokornym. Prawdopodobnie wszystko, co o nim pomyślisz, to to, że wydawał się wesołym, inteligentnym facetem, który okazał prawdziwe zainteresowanie tym, co mu powiedziałeś. Jeśli go nie lubisz, to dlatego, że czuję się trochę zazdrosny o każdego, kto wydaje się tak łatwo cieszyć się życiem. On nie będzie myślał o swojej pokorze, w ogóle nie będzie myślał o sobie. Ten fragment koncentruje się na zastosowaniu pokory w naszych relacjach, a mianowicie na uważaniu opinii i pragnień innych osób za ważniejszych niż własne. Więc jeśli istnieje różnica zdań co do tego, jak coś zrobić, pokornie byśmy powiedzieli: jasne, zróbmy to tak, jak ty chcesz. Po czwarte, łagodność. Łagodność daje się odnosić do zewnętrznego okazywania pokory. Okazujemy pewną otwartość wobec innych wierzących. Bycie łagodnym jest przeciwieństwem bycia niegrzesznych lub surowym. Odnosi się do z pewnością pokory, kiedy pochodzimy do innych ludzi. Często myślimy o łagodności w kontekście napiętnych sytuacji, na przykład gdy ktoś grzeszy, wracamy się do niego w duchu łagodności. I to jest prawda i dobre zastosowanie łagodności, ale to słowo jest również używane w szerszym znaczeniu. Wydaje się więc, że odnosi się do ogólnej pokory lub niskiego umysłu, kiedy pochodzimy do ludzi w życzliwy sposób. Jezus podkreślił swoją łagodność i pokorę serca, kiedy wyzywał ludzi, aby się do Niego zbliżyli. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy. Można tutaj tłumaczyć łagodny. Że jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Dlaczego, kiedy przychodzimy do Jezusa, możemy wiedzieć, że będzie dla nas czuły i życzliwy. Tak samo ma być z innymi wierzącymi. Kiedy ktoś w kościele przychodzi do ciebie z problemem, z grzechem lub potrzebuje pomocy, to powinieneś pokornie, radośnie przyjąć tej osoby. Oznacza to, że powinniśmy być przystępni i życzliwi. Ktoś wyjaśnił, że łagodna osoba jest bardziej skłonna do zniesienia krzywdy niż zadawania je. Nawet gdy inni grzeszą, nie powinniśmy być dla innych zbyt surowi. Kiedy konfrontujemy ich, przychodzimy w duchu łagodności. Galacjan 6:1. Bracie, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Po piąte, cierpliwość. Zamiast okazywać zemstę i gniew, gdy ktoś nas krzywdzi, powinniśmy być cierpliwi. Jest napisane w 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 24. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych. Więc nawet wobec wroga powinniśmy być cierpliwi. O ileż bardziej powinniśmy okazywać sobie nawzajem cierpliwość? Podczas aresztowania Jezusa, On pozwolił im tak okropnie się z Nim obchodzić, mimo że mógłby być Mu dane anioły do pomocy. Mateusz 26:52-53. Wtedy Jezus powiedział do Niego, schowaj miecz na swoje miejsce, wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą. Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego Ojca i wystawiłby mi więcej niż 12 legionów aniołów? Po szóste, znosząc jednych drugi. Wydaje się, że Paweł myśli tutaj o tych chwilach, kiedy ludzie są trudni w kościele. Może tak być. Ponieważ następna część dotyczy przebaczenia grzechów, tutaj zastosowanie dotyczy nie tylko znoszenia innych, kiedy grzeszą, ale także znoszenie innych, kiedy są dla nas trudne. Myślę, że aplikacja ma podstawy wyrozumiałości wobec innych w kościele, zarówno gdy grzeszą, jak i kiedy są po prostu trudni, nie grzeszyli. Pokusą, przed którą stoimy, jest frustracja i niecierpliwość wobec ludzi, ale Bóg chce, abyśmy znosili ich w miłości. Jedna osoba opiera się, że po kościele powinniśmy jeść tylko zdrowe przekąski, a nie podawać ciasta. Inna osoba uważa, że czas wspólnoty po kościele powinien być słodki i dlatego powinno się podawać tylko słodkie podtrawa. Jedna osoba może być bardziej skupiona na zadaniach, a inna na relacjach. Jedna osoba może być bardziej emocjonalna, a inna bardziej stoicka. Jeśli dwóch braci ustawia krzesła i jedna osoba będzie bardzo skrupulantna i wolniejsza, a druga osoba będzie szybsza i mniej zorganizowana, to pierwsza osoba czuje, że musi posprzątać bałagan drugiej osoby. Druga osoba czuje, że musi wykonać zadanie, ponieważ pierwsza jest za wolna. Ktoś w twoim studium biblijnym może naprawdę szybko wzrastać i z całym sercem szukać Pana. Inny może zmagać się z trudnościami, musisz być cierpliwy i znosić tych, którzy stawią małe kroczki w kierunku Jezusa. Efezjan 4:2. Całą pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Jezus znosił uczniów ich słabe wiary. Mateusz 17:17. A Jezus odpowiedział: O pokolenie bez wiary i przewrotne, jak długo będę z wami? Jak długo mam was nosić? Powiem, nigdy nie opuścił, zawsze ich pouczał, aż do ostatnich godzin swojego życia. Ilekroć czujemy się sfrustrowani z powodu kogoś w kościele, albo z powodu mojego akcentu, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy znoszę tę osobę tak, jak Chrystus znosi mnie? Oczywiście będą chwile, kiedy inni w kościele wyraźnie zgrzeszą przeciwko nam. Mamy ich nosić i mamy ich przebaczać. To prowadzi do następnej części wersetu. Po siódme, przebaczając sobie nawzajem. Przebaczając sobie nawzajem. Na początku werset mówi i przebaczając sobie nawzajem. Greckie słowo oznaczające przebaczenie jest tutaj powiązane ze słowem oznaczającym łaskę. Przebaczenie, którego udzielamy, nie jest zasłużone. Nie powinniśmy mieć takiej podstawy. Ciężko pracowali, aby mnie ułagodzić, więc zasłużyli na moje przebaczenie. To nie. Mamy przebaczać dobrowolnie i łaskawie, tak jak nam przebaczono. Brak przebaczenia powoduje gorycz, brak jedności, gniew i tym podobnie. Zwróć uwagę na ciągłą naturę tego przekazania. Zawsze mamy przebaczać, zawsze. Tematem tego wersetu jest przebaczenie w kościele. W kościele zawsze musimy przebaczać sobie nawzajem. Mamy przebaczać sobie nawzajem, ponieważ nam wszystkim zostało przebaczone. Jak mógłbym odmówić przebaczenie komuś, komu mój Pan przebaczył? Jak mógłbym odmówić przebaczenie, skoro mi przebaczono? Następnie jest napisane, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu. Zauważ, że zastosowanie jest bardzo, bardzo szerokie. Jeśli ktoś ma szeroko zastosowanie przeciw drugiemu, bardzo szeroko, to znaczy, że dotyczy do wszystkich sytuacji w kościele. Skarga to jest powód do objawiania kogoś, obwiniania kogoś. Odnosi się do grzechu. Stracił panowanie nad sobą. Okłamał mnie, złamał obietnicę, ukradł mi. Pokusa dla nas nie jest przebaczyć, ale raczej plotkować, być złymi w naszych sercach, unikać tej osoby, konfrontować ją w gniewie, dążyć do zemsty. Czy masz skargę przeciw komuś w kościele? Musisz wybaczyć, musisz. Bóg mówi nam, jak powinno wyglądać nasze przebaczenie. Jak i Chrystus przebaczył nam. Jak i Chrystus przebaczył nam. Zwróć uwagę na czas przeszły przebaczenia tutaj. Wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone. Chrześcijańskie życie nie polega na zdobywaniu przebaczenia. On przebaczył wam wszystkie grzechy. Kolosan 2:13. Niektórzy z was muszą dziś rano odpocząć z tej prawdzie. Jeśli jesteś w Chrystusie, wszystkie twoje grzechy są przebaczone. Kropka. Tak jak Chrystus przebaczył nam natychmiast, przebaczył nam w pełni i przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, tak samo my powinniśmy przebaczyć sobie nawzajem pełni, natychmiast i całkowicie. W końcu jest napisane tak i wy. Przebaczenie nie jest dla nas opcja w kościele. Musimy być jak nasz Pan. Dał nam nowe serce, abyśmy mogli w ten sposób przebaczyć. On mi przebaczył 10 tysięcy talentów, dlatego ja mogę i muszę wybaczyć komuś innemu. Jezus nauczył nas modlić się i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. A potem powiedział, bo jeśli przebaczę ludziom ich przewinienie, i wam przebaczy was Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinien, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinien. Nie oznacza to, że chrześcijanie tracą zbawienie, jeśli nie przebaczą, ale oznacza to, że ich codzienna relacja z Bogiem nie będzie właściwa, dopóki nie przebaczą. Słuszne by było również pytanie, czy ktoś naprawdę jest zbawiony, jeśli odmawia przebaczenia? Kluczem do zachowania przebaczającego serca jest rozważanie, jak łaskawy jest dla nas Bóg. Ktoś powiedział, że są cztery obietnice, które składamy, kiedy komuś przebaczamy. Po pierwsze, obiecuję, że nie będę już o tym Tobie przypominać. Obiecuję, że nie będę już o tym Tobie przypominać. Po drugie, obiecuję, że już więcej z nikim tego nie poruszę. Z nikim. Po trzecie, obiecuję, że już nigdy nie będę o tym wspomniać sobie samemu. I chyba to jest najtrudniejszych. Obiecuję, że już nigdy nie będę o tym wspominać sobie samemu. A po czwarte, obiecuję, że nie pozwolę, aby to stanęło między nami w naszej relacji. Nie mówię, że związek od razu będzie taki, jak był wcześniej. Grzech ma swoje konsekwencje, ale oznacza, że mamy dobre i pokorne serce wobec tych, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. I nie jesteśmy rozgoryczeni ani źli. Moglibyśmy powiedzieć znacznie więcej o przebaczeniu. Jest wiele pytań, na które należy odpowiedzieć na temat przebaczenia. Ale pamiętamy o kilku rzeczach w Biblii na temat przebaczenia. Zawsze musimy wybaczyć sobie nawzajem. To nasz tekst. Bóg chce, abyśmy mieli łaskawego ducha dla zgubionych i przebaczył im. Nawet jeśli mamy przebaczyć, po trzecie, nadal powinniśmy szukać pojednania, gdy skrzywdziliśmy innych. To znaczy, że nie jest okej dla nas powiedzieć, well, skoro że musimy przebaczyć w kościele, ja zgrzeszyłem przeciwko niemu, ale to chyba wszystko jest okej. Nie, jeżeli ja zgrzeszyłem, ja pójdę do tej osoby i powiem, jest mi przykro, że tak zrobiłem, proszę mi wybaczyć. I to jest bardzo pomocne na zatrzymaniu jedności w Kościele. Czasami będziemy musieli pójść do osoby i skonfrontować ją z jej grzechem. Tak więc to, że mamy przebaczyć, nie oznacza, że nigdy nie musimy nikogo skonfrontować z jego grzechem. Dużo zastanawialiśmy się nad naszym nowym życiem w Chrystusie, a nawet widzieliśmy kilka szczegółów, jak żyć nowym życiem, które mamy w Chrystusie. Jezus jest doskonałym wzorem takiego życia. Kiedy chodzimy z Nim w tym życiu, On coraz bardziej upodobanie nas do swojego obrazu. Niech Bóg pomoże nam wzorować się na Jego miłości, łasce, dobroci, cierpliwości i pokorze względem siebie nawzajem i przyglądającemu się nam światu. Niech każdy tutaj, kto jeszcze nie przyszedł do Chrystusa, uświadomi sobie, że On zapłacił za wszystkie nasze grzechy na krzyżu i zmartwychwstał. On przebaczy i da nowe życie wszystkim, którzy Go wyzwają. 2 Koryntian 3:18 na samym koniec. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na falę Pana, jakby z zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Pomódlmy się.